Miałem szczęść Boże, kłania się Państwu Wysław Pilk. I Państwo, ja nie jestem jakoś wyjątkowo szczęśliwy z tego powodu, że muszę często mówić o Rosji. Dlatego, że z tym krajem kojarzy mi się... Co mi się kojarzy? Kojarzy mi się moja młodość, kiedy znałem rosyjski, być może, znaczy na pewno gramatykę rosyjską lepiej niż polską. A nie pochodzę z rodziny, nie, w żadnym przypadku. No i kojarzy mi się i to spowodowało, że wtedy, powiedzmy mając 17, 18, 19 lat, znałem rosyjski tak dobrze, że czytałem w oryginale wielkich XIX-wiecznych autorów rosyjskich. Kultura XIX wieku rosyjska była wspaniała, podobnie zresztą jak i polska. Nie tylko ich czytałem, słuchałem Rachmaninowa, o Jezu, muzyki rosyjskiej. To był wspaniały, piękny okres XIX-wieczny, XX-wieczny, początek XX wieku. A kultury rosyjskiej, również na wychodźstwie, znałem bardzo dobrze wtedy historię Rosji, naprawdę bardzo dobrze. A nie powiem, że wiem lepiej niż polską historię, ale na pewno bardzo dobrze znałem historię Rosji. No i to mi się później przydawało, bo w momencie, gdy wszedłem w 76 roku, czyli w wieku 26 lat, w szeregi tych ludzi, którzy zaczęli walczyć z polskimi pachołkami Rosji, no to mi się wszystko przydawało. Natomiast w tej chwili patrzę się na te wszystkie sprawy, zarówno te pozytywne rosyjskie, jak i negatywne, no z dystansu już człowieka starego. Naprawdę możecie mi Państwo wierzyć, szczególnie ci młodzi, że gdy człowiek dorasta do pewnego poziomu myślenia o świecie zewnętrznym. Tak jak ja dorastałem przez ostatnie 9 lat, realizując ten chiński kanał informacyjny, gdy dorasta się do pewnego poziomu, to wtedy no trzeba jednak trochę zmienić swój sposób myślenia. Dlaczego? Dlatego, że ja już nie tylko muszę być polskim nacjonalistą i nie tylko chińskim nacjonalistą, ale ja mając 70 lat, czy tam 68-9, musiałem zacząć myśleć kategoriami trochę bardziej geopolitycznymi, trochę rozszerzyć swój sposób myślenia i zacząć się zastanawiać, co w tej Rosji, bez względu na to, jakie ona tam nie przechodziła metamorfozy, poczynając od księstwa moskiewskiego w XIV wieku, co w tej Rosji było takiego, że ona tak ekspandowała. Dlatego ja pozwalam sobie od czasu do czasu mówić o Rosji, nie po to, aby Państwa przekonywać do tego, jaki to wspaniały kraj, bo nie. Ci, którzy wiedzą, o czym mówię, doskonale wiedzą, że ja nigdy nie powiem o Rosji, że to wspaniały kraj. To był, czy jest wspaniały kraj? Nie, ani nigdy nie był, ani nigdy nie będzie. Natomiast ja staram się patrzeć na tego kolosa terytorialnego, kolosa militarnego, oczyma trochę bardziej trzeźwymi. Właśnie, trochę bardziej trzeźwo, trochę bardziej chłodno, na to pozwala mi wiek. Myślę właśnie, że wiek, czy wiek, doświadczenie związane z wiekiem, pozwala mi tak na to spojrzeć. I dlatego też od czasu do czasu pozwalam sobie zajmować Państwa uwagę właśnie sprawami rosyjskimi, ponieważ, czy w ogóle generalnie sprawami na wschód od Bugu, nie dlatego, że tak gówniana, przepraszam za wyrażenie, Europa kończy się na Bugu, ale dlatego, że dla nas ona nie powinna się, znaczy dla nas, nasze interesy, polskie interesy nie powinny się kończyć na Bugu. Nigdy w żadnym przypadku. To zresztą, co się ostatnio zdarzyło u Łukaszenki, jest, ja odbieram jako jego alergiczną reakcję na tych durniów polskojęzycznych z PiS-u, którzy no, prowadzą tą kurucjatę antybiałoruską. To jest kolejna, znaczy, proszę Państwa, jeśli Amerykanie przy polskiej pomocy zamierzają robić kolejną, znaczy zamierzali przy pomocy Polski robić kolejną rewolucję, kolorową rewolucję na Białorusi, im coś się to nie udało, no to jakby rząd Łukaszenki poczuł się zobligowany do tego, żeby Polakom, Polaczkom tym spisu, tym razem przytrzeć nosa i przytarł im, dobierając się do Związku Polaków na Białorusi. Ale to tak już zupełnie, znaczy ja na temat tego całego wschodu mogę mówić godzinami, więc nie ma sensu. A dlaczego ja o tym zacząłem mówić? Dlatego, że mam w portalu pana Solorza Interia, właśnie Di Interia. Ja nie pozbędę się tego sformułowania Di Interia, dlatego że ta swołocz Solosz. Cholera, popatrzcie, jaka zbieżność. Solosz i Sorosz. Ciekawostka. No dobra, ale to oczywiście dowcip. Taki może nie wysokiego lotu. A w zakładce koronawirus z Chin. Tak, koronawirus z Chin. A 29 marca jest artykuł szczepienia przeciw COVID-19. Chiny wyprodukują 60 milionów dawek rosyjskiego Sputnika, czyli rosyjskiej szczepionki. Cytuję Lit. Rosja ma problemy ze szczepieniem swojej obywateli przeciwko COVID-19, dlatego chce zdywersyfikować źródła, gdzie jest produkowana szczepionka Sputnik 5. Teraz będzie to możliwe znowu w Chinach. Znowu w Chinach. Znaczy te dwa zdania wskazują, iż człowiek, który to pisał, chyba nie był, chyba był po jakichś prochach. Albo po czym innym. Cytuję. Chińska firma farmaceutyczna Shenzhen Yongxin Gentech ma wyprodukować 60 milionów dawek rosyjskiego preparatu. Poinformował o tym fundusz, który wcześniej finansował pracę nad szczepionką. Z najnowszego komunikatu Rosjan wynika, że dzięki temu ma być zaszczepionych ponad 30 milionów ludzi, a produkcja ma się rozpocząć w maju. Przypomnijmy, Sputnik 5 jest używany w 57 krajach, tak przynajmniej twierdzą Rosjanie, ale nie został jeszcze dopuszczony w Chinach. Do czego dopuszczony? Tak, no, potwierdza się to, że to, co powiedziałem przed chwilą, że ten, który to pisał, coś tam zażywał. Na początku marca, cytuję, Europejska Agencja Leków, EMA, też wezwała do powstrzymania się od wydawania krajowych zezwoleń na rosyjską szczepionkę. Trwa przegląd jej bezpieczeństwa i skuteczności. No i tutaj cały czas mowa o tej... Potrzebujemy dokumentów, które moglibyśmy przejrzeć. Oczywiście cytat. W tej chwili nie mamy również danych o zaszczepionych osobach. Nie są znane, dlatego pilnie odradzałbym wydawanie krajowych zezwoleń w nagłych przypadkach. Mówiła wówczas Krista Wittmer, dyrektorka zarządzająca EMA w wypowiedzi dla austriackiej telewizji ORF. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że do 16 maja, przepraszam, marca, wyprodukowano w Rosji ponad 10 milionów dawek Sputnika 5. Koniec, kropka. A proszę Państwa, nie mam żadnej opinii na temat Sputnika 5. Tak jak nie chciałbym przyjąć dawki ołowiu w tył głowy z lufy rosyjskiego strzałka, tak nie chciałbym przyjąć również dawki znacznie mniejszej Sputnika 5. Ale to jest, jak Państwo słyszycie zresztą, polityczne podejście. Mam do nich taki, a nie inny stosunek, motywowany doświadczeniem mojej rodziny i moim własnym, więc taki on jest i się nie zmieni pewnie do końca mojego życia. Natomiast co można powiedzieć o tym, że Chińczycy, chińska firma produkuje te szczepionki dla Rosjan? Myślę, że to jest efekt wizyty, jeden z efektów wizyty pana Ławrowa a w Chinach sprzed kilku dni, który Państwu relacjonowałem, znaczy być może, ponieważ ja w przeciwieństwie do polskich sinologów, na przykład pana Góralczyka, czy innych panów, Pyfla i innych takich tego typu ludzi, nie mam mikrofonów zainstalowanych pod biurkiem pana Ławrowa i nie wiem, co się tam, nie tylko pana Ławrowa, ale również ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, który z nim rozmawiał. Więc ja nie wiem, o czym oni rozmawiali i jakie ustalenia tam zostały poczynione, natomiast podejrzewam, że mogło tak być, no bo w końcu jeśli to się dzieje, jeśli to się zdarzyło teraz, no to być może tak. Chciałem zwrócić uwagę na kolejny fakt, iż ta chińska firma Shenzhen, a to jest firma, znaczy to, że ona mnie jest nieznana, to niczego nie dowodzi. To dowodzi tylko mojej nieznajomości chińskiego rynku farmaceutycznego. Natomiast problem polega na tym, że ja te 4-5 firm chińskich, tych czołowych farmaceutycznych, mam raczej opanowanych. I wydaje mi się, że tej firmy tam wśród tych 5 nie ma. Znaczy nie tylko wydaje mi się, ale jestem pewien. Czyli to, co to oznacza? To oznacza, że znalazła się firma farmaceutyczna, wystarczająco dobra, aby produkować na licencji rosyjską szczepionkę. No i to wszystko. Dla Rosjan. Co nie oznacza nic więcej, oprócz tego, co powiedziałem. Chińska firma farmaceutyczna będzie produkowała szczepionkę dla Rosjan. To tak, dokładnie tak samo, jak w Belgii są produkowane jest Pfizer, szczepionka Pfizera, jest szczepionka produkowana szczepionka ta angielsko AstraZeneca, angielsko-szwedzka. Tak to jest na świecie, że pod dla wielkich koncernów produkują rzeczy różne firmy. I dla mnie to jest oczywistą rzeczą. Więc znalazła się w Shenzhen wystarczająco dobra firma, która może wyprodukować 60 milionów dawek tej rosyjskiej szczepionki. Oczywiście pytanie, w jak długim czasie. A 60 milionów, czyli dla 30 milionów ludzi, czyli to jest dwudawkowa szczepionka. A nie mam do tego żadnego stosunku emocjonalnego. Na pewno się, na pewno to ja umrę. I na pewno będę musiał płacić podatki, ale oprócz tego na pewno to ja nie wiem nic. Istnieje prawdopodobieństwo bardzo duże, graniczące prawie z pewnością, że się nie zaszczepię w najbliższym czasie. Ale może się zdarzyć coś takiego, że że się zaszczepię. I wtedy, znaczy, gdybym na przykład, a mógł wyjechać do Chin, znaczy, mógł wyjechać do Chin, tak, jutro czy pojutrze, ale oczywiście wiedziałbym, że się muszę zaszczepić chińską szczepionką, to po prostu nie poszedłbym, a pobiegłbym w Trymiga na to szczepienie i mówię, nie ma o czym mówić, dlatego są, dla mnie są rzeczy ważne i ważniejsze. No, jak dla każdego z nas, prawda? A czyli innymi słowy, no, pewnie bym się zaszczepił tą chińską szczepionką. Dlatego, że wyjazd do Chin jest dla mnie z gatunku tych najważniejszych. Tak, natomiast produkowanie Sputnika w Rosji, znaczy, przepraszam, produkowanie rosyjskiego Sputnika w Chinach, to naturalna, normalna, a międzynarodowa aktywność koncernów farmaceutycznych. Naprawdę nic nowego. Przez chwilę o tym zresztą powiedziałem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.